Ciało w kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w pierwszej części transmitowanej o godzinie 18.15 na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja i w drugiej części, do której serdecznie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do wsłuchania się w te treści, ale również do współtworzenia, aktywnego współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja wraz z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja. Cykle w Kościele i Demokracji, to wiemy dobrze, że to cykl, który jest związany właśnie z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Oraz ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor kancelarii rektora UKSW, przełożony prowincjalny palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Tak, cieszymy się, że właśnie taki temat. Temat ciało. Ciało w Kościele i w demokracji, temat, wokół którego niejednokrotnie jest wiele różnego rodzaju niedomówień, które już w tej pierwszej naszej części staraliśmy się prostować, staraliśmy się przedstawiać, tak aby nasze przeżywanie swojej osoby, tego kim jesteśmy, było coraz bardziej świadome, coraz bardziej też, te programy nam pomagały w tym właśnie takim samorozumieniu też siebie, ponieważ tutaj, jak usłyszeliśmy już w pierwszej części, to jest cykl, który będziemy kontynuować przez kolejne miesiące naszych spotkań właśnie podczas rozmów niedokończonych, poświęconych tej tematyce w Kościele i w demokracji. A my przystępujemy do tego rozważania, tego zagadnienia. Poprzez ciało wyraża się osoba ludzka. Kto dotyka swojego ciała, ten dotyka nie tylko ciała, ale całej osoby. Kto wyrządza mi cielesną krzywdę, ten krzywdzi mnie, nie tylko moje ciało. Kto ulega jakimś nałogom, to tym nałogom nie ulega tylko i wyłącznie ciało, ale cała osoba ludzka. O tym wspomnieliśmy, o tym takim integralnym wymiarze całej osoby ludzkiej, złożonej z tych wszystkich wymiarów, o którym mówiliśmy na początku naszego spotkania. A może rozpocznijmy tę część od zadania pytania, jak radzić sobie z nieakceptowanie własnego ciała, bo jest to rzeczywistość, która dzisiaj dotyka wielu, wielu, wielu ludzi.
Ta rzeczywistość, jako ludzie posiadamy nasze ciało i rzeczywiście ten temat na pierwszy rzut oka może być trochę niezrozumiały, albo może wręcz taki trochę uśmiech wywoływać na twarzy, że rozmawiamy o tym, czym jest ciało, albo jak jest rozumiane posiadanie ludzkiego ciała, ludzkie ciało, cielesność we współczesnym świecie, we współczesnej kulturze, w tym, co nazywamy demokracją, ponieważ żyjemy w takim systemie, który nazywamy demokracją, który ma pewne zasady ustalania tego naszego życia, a z drugiej strony jak traktowane jest, jakie jest znaczenie ludzkiego ciała w Kościele. I to pytanie, które nawiążę do tego pytania, które ojciec tutaj redaktor postawił, czyli naszego odniesienia do ciała, to może warto sobie właśnie cały kontekst tego rozmawiania, on bierze się stąd, że każdy z nas, każdy człowiek, w ogóle wiele kultur, które istnieją dzisiaj albo w przeszłości, mamy właśnie bardzo różne odniesienie do ciała. To znaczy są kultury, które bardzo mają dystans do cielesności człowieka, lekceważą albo próbują to ciało w jakiś sposób, deprecjonować, poniżać jego wartość jako coś złego, jako coś, co jest źródłem cierpienia. I wtedy to ciało jest dla nas czymś złym, nie? Taką ma złą konotację. Natomiast są też osoby, dla których ciało jest czymś niezwykle ważnym, w sensie też różnych doznań, które nam towarzyszą w życiu. Więc te dwie postawy, o których tutaj ojciec wspomniał, no można by powiedzieć, że zarówno w społeczeństwie, jak i indywidualnym życiu każdego człowieka to odniesienie może być bardzo pozytywne do tego. Można się cieszyć z tego, że jesteśmy cieleśni i to ciało służy, ma swoje znaczenie, swoje funkcje dla nas. Albo może być postrzegane jako rodzaj zagrożenia albo zniewolenia. Więc to rzeczywiście jest to... I chcieliśmy w czasie tego programu o tym porozmawiać, ale może zanim przejdę do tego pytania, tak krótko streszczę jeszcze w dwóch słowach o tym, o czym rozmawialiśmy w telewizji, żeby trochę nakreślić takie szersze tło, żeby powrócić do pewnych wątków, też żeby dla słuchaczy było bardziej zrozumiałe, dlaczego taki właśnie temat podjęliśmy. Więc chcielibyśmy się zastanowić wspólnie nad tym, że we współczesnej kulturze jest swego rodzaju napięcie. Znaczy z jednej strony ciało jest bardzo pokazywane w mediach jako coś niezwykle ważnego. Tak jest w reklamie pokazywanie człowieka, który jest młody, piękny, wysportowany. Sprawia, że to ciało jest jakąś taką ważną wartością, staje się dla nas. Wydajemy bardzo dużo środków, pieniędzy na nie wiem, na kosmetyki, na fryzury, na... myślę, że jak się wejdzie do sklepu, często jak tak sobie oglądamy półki sklepowe, ile rzeczy jest przeznaczonych właśnie do pielęgnacji ludzkiego ciała. Nie? To jest po prostu, w historii tego nie było nigdy, żeby tyle pieniędzy i tyle środków i tyle reklamy było przeznaczanych na to, żeby pielęgnować ludzkie ciało. Włosy, paznokcie, więc to pokazuje, że kultura bardzo ceni ciało. Wydawałoby się, że ono jest czymś niezwykle ważnym, cennym. Do tego dochodzi cała sfera żywienia, czyli ciało, które musi być odżywiane. Myślę, że takie wszystkie dietetyczne formy naszego odżywiania się, takiego bardzo świadomego, do tego dochodzi, jak się do apteki, to też jest bardzo warto zobaczyć, nie, że są zawsze suplementy diety. Nie? To jest taki, na wszystko można kupić jakiś lek. Nie wiadomo dokładnie, czy on działa, czy nie działa, to jest bardzo takie tajemnicze niekiedy. No ale rzeczywiście tych suplementów diety jest cała masa. Nie? To jest, więc wymieniam te dwa przykłady, żeby pokazać to, że w naszej kulturze dzisiejszej, w tej, w której my żyjemy, w tej cywilizacji, w której żyjemy, ciało, troska o ciało jest czymś ważnym i jest też no, bardzo dużo środków jest wydawanych na to. Ale z drugiej strony możemy zobaczyć, że to samo ludzkie ciało w momencie, kiedy już jest starsze, kiedy dotknięte jest cierpieniem, no to wtedy tego rodzaju osoby i te sytuacje są jakby, nie są pokazywane, nie? One są raczej ukrywane, niechętnie o tym rozmawiamy. Jeżeli się pojawiają osoby, które mają jakieś defekty też fizyczne, no to też raczej jest to taka, no, duża delikatność. Mamy duży dystans, nie? Czy taki, no nie wiem, jak się zachować w takich sytuacjach. No też wiemy, że doskonale, że istnieje bardzo dużo sytuacji, kiedy no, ludzkie ciało wręcz jest handel, nie? Ludźmi, czy papież często o tym mówi, czy handel na wymiana organów, sprzedaż organów. Więc z jednej strony jest wielki szacunek dla tego ciała, a z drugiej strony widzimy pewne fenomeny, które mówią, że to ciało jest traktowane jako zwyczajny towar, jako coś, co jest zbędne. Więc w tym takim rozdarciu, w którym żyjemy, w tej kulturze, w której żyjemy, no chcielibyśmy sobie postawić szereg pytań o to, jak to nasze ciało, jakie ono ma znaczenie, czemu ono służy, jaką ma dla nas funkcję. Takim kluczowym pojęciem, o którym w telewizji mówiliśmy, kiedy mówimy o ciele w Kościele, będzie to tak zwana teologia ciała. Jest to też, warto sobie to uświadomić, bo to jest taki niezwykły, ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, że kiedy papież Jan Paweł II przyjechał z kraju, który był bardzo zniewolony, no gdzie było dużo, godność człowieka nie była szanowana, no z biednego kraju, jakim była Polska pod koniec lat 70., przyjeżdża do Rzymu i zaczyna wygłaszać katechezy środowe. Więc on nie opowiada o tym, czego tutaj doświadczył, nie opowiada o nierówności społecznej, o zniewoleniu człowieka, o tego typu rzeczach, tylko pierwsze katechezy, które papież wykłada przez pierwsze lata, dotyczą ciała, ludzkiego ciała. I te katechezy, one stały się później fundamentem do wielu, wielu innych spraw, o których papież nauczał w swoim nauczaniu, kiedy rozwijał później te wątki w nauczaniu też społecznym, w katolickiej nauce społecznej. I można by powiedzieć, że kwestia ciała, zrozumienia, jaką ona ma wartość, czemu ono służy, Ono jest kluczem do tego, żeby zrozumieć wiele takich bardzo ostrych dyskusji, które się toczą w społeczeństwie. I o tym też wspominaliśmy i warto to sobie tutaj może na początku też przypomnieć, że na przykład nasza płciowość jest związana z ciałem. Ale niektórzy uważają, że nie, że płeć człowieka nie jest tak bardzo zależna od ciała, że mogą być różne aspekty. Ale to wszystko znowu inaczej się patrzy na tę dyskusję wtedy, kiedy zobaczymy, jaką wartość ma ciało. Dlaczego Bóg dał nam ciało jako narzędzie też naszego zbawienia? Jaką to ma wartość w planie Bożym, nasze ciało? Więc wymieniam ten jeden przykład tego, że wartość, znaczenie, sens posiadania przez człowieka ciała posiada wielkie znaczenie później dla rozmawiania o wielu innych problemach naszego życia, też problemach społecznych. I dlatego ten problem tutaj, kwestia rozumienia cielesności człowieka i naszego ciała, no jest takim ważnym elementem do tego, żeby rozmawiać w ogóle o tym, kim jest człowiek. Bo jeszcze raz, powracając do poprzedniego naszego programu, te kolejne cykle chcielibyśmy bardziej poświęcić temu, czym nazywamy antropologią człowieka, czyli chcielibyśmy mówić, kim człowiek jest. Dlatego, że no mamy takie głębokie poczucie, myślę, że ksiądz arcybiskup Hozer, kiedy jeszcze tutaj w Polsce był, często do tego nawiązywał, że po czasach różnych herezji teologicznych pojawiają się dzisiaj tak zwane herezje antropologiczne, czyli takie herezje, błędne nauczanie dotyczące tego, kim jest człowiek. Więc te następne nasze spotkania w cyklu takiego porównania, zestawienia pewnych rzeczywistości w Kościele i w demokracji będą poświęcone właśnie wizji człowieka, antropologii, czyli nauki o człowieku, kim człowiek jest, a ten cały cykl rozpoczynamy właśnie od tej rzeczywistości, która jest nam najbliższa, czyli od cielesności naszej, od tym, czym nasze ciało jest, jaką funkcję pełni dla nas, jako dla ludzi, jako dla osób, które no, są stworzone, mówiąc językiem już Kościoła katolickiego i językiem biblijnym, które są stworzone na obraz Boga.
Ja bym może tutaj, włączając się w to przedstawienie Zenona, jeszcze raz starał się spojrzeć na problem ciała przede wszystkim tak filozoficznie, bo w antropologii, o której mówiliśmy miesiąc temu, mamy właśnie do czynienia z taką antropologią z jednej strony fizyczną, ale z drugiej strony kulturową, w której w tej antropologii kulturowej właśnie jest miejsce dla takiego spojrzenia również na ciało, które właściwie jest biologią. Bo dobrze znamy skład chemiczny ciała, i moglibyśmy opisać, korzystając z osiągnięć różnych nauk, od strony właśnie budowy, od strony fizjologii, bardzo dokładnie ludzkie ciało. Ale filozofia, ona pozwala nam spojrzeć na ciało nie tylko przez to, jak odbieramy je zmysłowo, ale również od strony właśnie tej kultury, która w chrześcijaństwie ona nabrała takiego znaczenia ewangelicznego, natomiast korzeniami sięga do bardzo starych tradycji, zwłaszcza filozofii greckiej. I najpierw takie jedno sprostowanie. Otóż na relacji ciała do duszy i na całą wizję ciała bardzo mocno zaciążył platonizm, to znaczy wizja Platona, który greckiego filozofa, który widział duszę uwięzioną w ciele, to jest właśnie obraz, który powraca nieustannie, nie tylko w tym myśleniu filozoficznym, ale również w naszym potocznym rozumieniu. Zwłaszcza kiedy ciało nas zawodzi, kiedy widzimy, że duch to ciało niejako mocno przewyższa, że nawet czujemy się tym ciałem umęczeni, tą naszą fizycznością, również w wymiarze psychicznym, to wtedy doświadczamy, że rzeczywiście duch ludzki to jest coś o wiele bardziej przewyższającego naszą cielesność taką uprzedmiotowioną. Natomiast chrześcijaństwo, czerpiąc bardzo obficie z filozofii greckiej, ale też z własnego doświadczenia, formułuje takie trzy podstawowe prawdy, o których nigdy nie powinniśmy zapominać, kiedy myślimy o ciele, o naszej cielesności. Pierwsza prawda to jest ta, że ciało jest dobre, gdyż to jest dar Boga. To nie jest coś, co ma nas obciążać, tylko coś, co ma się stać narzędziem, przez taki medium, przez które będziemy emanować swoją duchowością. Więc ten dar ciała, skoro jest darem Boga, należy traktować tak jak wszystko, co zostało stworzone przez Boga, jako coś naprawdę dobrego. Dalej, ciało jest integralną częścią człowieka jako osoby. Można powiedzieć, że pierwsza zasada bycia człowiekiem to: otrzymasz ciało i ono będzie ci towarzyszyć przez całe życie tu na ziemi. Możesz je polubić, możesz je znienawidzić, ale ono i tak pozostanie twoje. Tak można by tę właśnie podstawową zasadę sformułować. Jest to integralna część osoby ludzkiej. Nie można jej poniżać, nie można jej próbować oddzielić, nie można jej próbować w jakikolwiek sposób skonfliktować z ludzką naturą, bo człowiek jest jednością. To jest druga prawda. I trzecia, że ta wielkość ciała płynie z tego, że osobę tworzy jedność duchowo cielesna, czyli w starożytności to nawet tak rozumiano, że człowiek czuje, myśli, a nawet wykonuje czynności fizjologiczne dzięki tak zwanej duszy wegetatywnej. Czyli ciało samo w sobie nic by nie znaczyło dla człowieka, gdyby nie ta jedność, która sprawia, że ciało nie jest zwykłym mięsem, ale staje się częścią osoby ludzkiej, jest uosobione. I to bardzo mocno później powraca w nauce o zmartwychwstaniu. Troszkę podjęliśmy ten temat w audycji telewizyjno-radiowej, ale mam nadzieję, że jeszcze do tego powrócimy, być może nawet w oddzielnej audycji. Ale jeśli ktoś, włączając się tu w nasz program, w dyskusję, chciałby również ten temat poruszyć, to postaramy się dotknąć również od strony tego ostatecznego celu, finalnego celu człowieka, jakim jest zmartwychwstanie, spojrzeć na ciało ludzkie. Czyli ciało to nie jest tak jak ciało zwierzęcia, które może stać się pokarmem dla człowieka albo dla drugiego zwierzęcia. Ciało ludzkie jest zjednoczone z duchem, a więc ma swoją godność i powinniśmy okazywać ciału szacunek. I w Kościele katolickim jest to bardzo mocno podkreślone w całej tej kultycznej formule pogrzebu chrześcijańskiego, zwłaszcza w naszym Kościele rzymskokatolickim. Kiedy wyrażamy w modlitwie, w odwoływaniu się do objawienia i do słów samego Chrystusa, pokazując ciało jako to godne tego, że w naszym ciele zamieszkiwał Duch Święty, że nasze ciało było jego świątynią, że to nie jest tylko materia ożywiona, z części nieożywionej też się składająca, bo oprócz tego, co ożywione, mamy jeszcze tę część minerałów, które w nas też są nieożywione i część naszą stanowią. Ale tak naprawdę to ciało, i tak powinniśmy patrzeć, jest świątynią Ducha Świętego, czyli jest to na tyle godne mieszkanie, że to jest również miejsce, w dosłownym tego słowa znaczeniu, w którym może zamieszkać Boży Duch. Nie mówiąc już o tym, że to nasze ciało, ta nasza fizyczność jest przeniknięta naszą duchową naturą. Jest bardzo dużo pojęć, które należałoby tu wprowadzić. Ja nie chciałbym za dużego zamętu robić. Być może nie, do niektórych pojęć będziemy się odwoływać w trakcie audycji, jeśli będą chętni do dyskusji. Zresztą już teraz zapraszam, żeby sobie może pytania zapisywać i jeśli uda się dodzwonić, to takie już bardziej szczegółowe pytania, lepiej nie z głowy, a nawet z kartki, bo wtedy łatwiej wyrazić tę myśl i problem, który chcielibyśmy poruszyć. Ale tutaj wiele terminów, pojęć pochodzi właśnie z filozofii greckiej, z języka greckiego lub łacińskiego. Zresztą no, trudno sobie na przykład wyobrazić medycynę bez łaciny. Przyszli lekarze muszą łacinę tę lekarską dobrze poznać, żeby móc nazywać organy i poruszać się swobodnie w fizjologii ludzkiej. No bez tych pojęć łacińsko-greckich byłoby to niemożliwe. I my w filozofii i w teologii chrześcijańskiej, katolickiej też takim słownictwem się posługujemy i ono być może nam się tutaj ujawni podczas dyskusji. Na pewno możemy opisać ciało od strony fizycznej. I to już znajdujemy u Augustyna, który mówił, że każde ciało, czy jest ożywione, czy nieożywione, możemy opisać miarą, liczbą i wagą. Takie elementy już widziano w starożytności. I gdyby każdy spojrzał na swoją fizyczność, to zobaczy, ma miarę, liczbę i wagę. Ja już nie będę tego rozwijał, ale jeśli ktoś chce taką fizyczność opisać, to tymi kategoriami należałoby się też posługiwać. I powinniśmy mieć świadomość, że ciało w tym wymiarze filozoficznym jest dopiero jakimś wstępem, zaproszeniem do pogłębienia teologicznego spojrzenia na ciało. Tu Zygmunt Zenon poruszył problem teologii ciała. Ja zachęcam, rzeczywiście jest dużo publikacji w internecie, ale też książkowych, kiedy te katechezy papieża dotyczące rozważań nad godnością ludzkiego ciała są zebrane w jedną całość. To jest naprawdę wspaniała lektura do takiej medytacji, do modlitwy, do nawet takich dyskusji, żeby nie być jałowym w tych dyskusjach, tam otrzymujemy bardzo konkretne argumenty. Papież te argumenty czerpie nie tylko z objawienia, ale obficie czerpie również z nauk świeckich. Więc mamy tam nie tylko, tak jak mówi sama nazwa, teologię ciała, ale mamy również elementy socjologii, psychologii, nawet medycyny. Ja starałem się w tej audycji telewizyjno-radiowe jeszcze jeden aspekt spojrzenia na ciało ludzkie podkreślić, mianowicie ten wymiar indywidualny i wspólnotowy. Otóż ten wymiar indywidualny polega na tym, że my jesteśmy takim jednym niepowtarzalnym egzemplarzem. Nasze bogactwo to jest nie tylko bogactwo stworzonej duszy, która nas indywidualizuje, ale również bogactwo naszej cielesności. Jeśli tak patrzymy, że każdy człowiek jest darem dla samego siebie od Boga, ale jest też darem dla wspólnoty, to jeśli pozbywamy się takiego daru Boga, chociażby poprzez aborcję eugeniczną, czyli usuwanie dzieci z łona matek, które mają genetyczne choroby, czy przewiduje się, że nawet ich wygląd będzie mało podobny do istot ludzkich, bo niestety tak może się tutaj ukształtować to ciało. To mimo wszystko mamy do czynienia z człowiekiem niepowtarzalnym, jedynym, który być może jest geniuszem. Geniuszem w takim słabym ciele. No zresztą mieliśmy przykłady osób, które w takim właśnie miernym ciele miały takiego ducha, który zmieniał nawet bieg historii, prawda? nie mówiąc już o tym, ile wnosił w naukę i ile w poznanie świata i samego człowieka. Więc ten wymiar indywidualny jest bardzo ważny. To jest moje ciało, ja je otrzymałem, ja jestem tym, który to ciało posiada i to jest mój skarb, to jest mój dar. Ale ciało ma też ten wymiar wspólnotowy. To jest pięknie ukazane, kiedy w starożytności określano, czym jest przyjaźń. Przyjaźń to są dwa ciała w jednym duchu, prawda? Dwa ciała w jednym duchu. Ta wspólnotowość pokazuje, że ja, żeby odczuć, kim naprawdę jestem w ciele, w swoim ciele, potrzebuję relacji z drugim człowiekiem. I tutaj najpełniej to wyraża ta relacja małżeńska, kiedy mówimy, że oni odczuwają tę jedność do tego stopnia, że jak uczy Biblia już w tym wymiarze miłości, która ich łączy, już nie są cieleśni, tylko tworzą coś nowego, jak gdyby takie nowe kompozytum, jak gdyby taką syntezę. Tak jak syntezą jest dusza i ciało w osobie człowieka, tak syntezą pewną jest ta cielesność małżeńska, nie likwidująca różnic płciowych, różnic genetycznych, różnic fizjologicznych, ale w miłości pozwalająca odnaleźć to piękno bycia w relacji. I to jest ten wymiar, że ja jestem kimś wielkim, ale tę wielkość mogę odczytać swoją tylko w relacji z drugim. To jest właśnie wymiar cielesności. I tutaj widzimy też, że pod względem natury mamy wszyscy tę samą naturę. Czyli ludzie od strony natury rodzą się równi, ale jednocześnie są tak różni. Każdy człowiek jest inny. Nie ma drugiego takiego samego. Jesteśmy niepowtarzalni. I użyłem tutaj tego porównania, ja bardzo lubię do niego nawiązywać, bo ono pokazuje w taki obrazowy sposób, czym jest ludzkie ciało. Bo Lew Tolstoj kiedyś tak napisał, że ludzie są jak rzeka. Woda we wszystkich jest jednakowa, ale rzeka bywa wąska, bystra, szeroka, spokojna, czysta, ciepła, zimna. No i tak samo jest z ludźmi, z każdym człowiekiem. Możemy więc powiedzieć, że cielesność to nie jest tylko to, co tak zmysłowo odbieramy jako taki przedmiot, którym powinniśmy się zaopiekować. Ja bym powiedział, że rzeczywiście nieustannie jesteśmy bombardowani, w tej chwili zwłaszcza, tymi komunikatami medialnymi i tym sposobem ujmowania osoby i tą taką zideologizowaną antropologią, że człowiek sam w sobie nie jest czymś wielkim, natomiast może być wielkim przez swoje ciało tylko. Jeśli o siebie zadbasz, jeśli będziesz starał się, że będziesz przez całe życie młody można zatrzeć nawet tę granicę lat jakoś poprzez to mocne zadbanie, zaopiekowanie się ciałem. Więc na to zwracają uwagę media. My nieraz za tym idziemy. I to nie pozwala nam dostrzec tego piękna ciała, które dopiero jest wtedy piękne, kiedy jest w relacji do duszy i widzimy siebie jako całość. Czyli tak kończąc tę część teologiczną, ja bym powrócił do tego, co też mówiłem w audycji o antropologii, że człowiek jest tajemnicą. Z tajemnicy przybywa i właściwie w tajemnicy odchodzi, do końca siebie nie poznaje. Również swojej cielesności. Bo tak naprawdę swoją cielesność, czym ona jest, tak naprawdę do końca, dopiero zrozumiemy i poznamy w zmartwychwstaniu. Moment zmartwychwstania to będzie to poznanie swojego ciała do końca, bo to będzie nasze ciało. Będzie to ciało częścią integralną, tak jak jest teraz, ale w tych wszystkich wymiarach, których my do tej pory nie jesteśmy w stanie poznać. I odwołuję się również do tego, co też w tamtej audycji o antropologii mówiłem, przytaczając Pascala, że w każdym człowieku jest przepaść, którą może wypełnić jedynie Bóg. I nie tylko w naszej duchowości, ale również w naszym ciele. Bóg jest potrzebny naszemu ciału, nie tylko naszej duszy. A zatem nie możemy mówić tak, dla Boga mam duszę, a ciało mam dla siebie, bo może to niestety być taka pokusa, z której zrodzi się jakiś atak szatański. I rzeczywiście w duchu będziemy starać się służyć Bogu, a w ciele będziemy służyć szatanowi. Może nawet takie rozdwojenie w człowieku nastąpić. I to może doprowadzić nawet do jakiejś objawy psychicznego zniewolenia, jakiejś choroby psychicznej, albo jakiegoś zniewolenia duchowego. Szatan nie zaatakuje naszego ducha, tylko ciało, ale zniewalając ciało, niestety będzie miał wpływ, czy będzie ograniczał działanie łaski w naszym duchu. Więc naprawdę, jeśli widzimy wielkość, godność swojego ciała, to tylko w połączeniu, w tej jedności, jaką jest człowiek zawsze, czy to w teologii, czy w filozofii, a przede wszystkim w Biblii, bo tak zawsze jest ukazywany i my do tego się odwołujemy.
Serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie w nasz dzisiejszy temat, za to resume poczynione po naszej pierwszej części. Transmitowane jest zarówno na antenie Radia Maria, jak i telewizji Trwam. Ciało w Kościele i demokracja. Tutaj ksiądz profesor powiedział, człowiek jest wielką tajemnicą. Człowieka nie można do końca zrozumieć właśnie bez Chrystusa. Zapraszamy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria, Ciało w Kościele i Demokracji. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW, przełożony prowincjalny Palotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Na zegarach 3 minuty po godzinie 22. Numery kontaktowe, przypomnijmy, do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe są one następujące: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. I już zaraz powracamy, by kontynuować już wraz z uczestnictwem radiosłuchaczy, czy z telefonami. Tymczasem, co mnie w tobie zachwyciło, to tytuł utworu w wykonaniu pani Ireny Jarockiej.
Może ty mi powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło, żeby chociaż coś się śniło, skąd? Się zaczęło niezbyt miło, co mnie w tobie zachwyciło, co to było, ślepa siła, głos. I chodzisz za mną jak uparty dzień, nasze usta siebie pragną przez krótki dzień. Bez reszty pamięć wciąż wypełniasz mi, bo dookoła bezustannie ty, tylko ty. Może ty mi powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło, tak beztrosko sobie żyłam tu. No i nagle wszystko się zmieniło, co mnie w tobie zachwyciło, co mnie w tobie zachwyciło, co? Powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Chciałam zerwać, ale siły brak. Tak Wciąż mi się wydaje, że to miłość, co mnie w tobie zachwyciło. Chyba wreszcie na nas przyszło, tak. A gdy się stało, to już człowiek wpadł. Wszystko wokół pojaśniało, kto by wcześniej zgadł. Niech będzie z nami poprzez wszystkie dni, bo po prostu się kochamy, my tylko my. Może ja ci powiem, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Chyba miłość wzięła twoje nas, wzięła twoje nas. Już się dokonało i spełniło to, co mnie porwało, zachwyciło. Nic innego, tylko miłość.
Co mnie w tobie zachwyciło? Utwór w wykonaniu Ireny Jarockiej. Na zegarach 6 minut po godzinie 22, a na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych Ciało w Kościele i Demokracji. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Hallo?
Irena z Ustronia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ireno, prosimy.
Przysłuchiwałam się w czasie jazdy samochodem pierwszej części. Jestem lekarzem, anestezjologiem, 60 lat, pracuję 40 lat, jest 30 parę lat w Niemczech. I pracuję w wielu różnych szpitalach, również ośrodkach uniwersyteckich. Interesowałam się zawsze sprawą śmierci mózgu jako anestezjolog i jako katoliczka. Brałam udział w różnych konferencjach, i to naukowych, świeckich i w biskupstwach w Niemczech, Paderborn i innych. Poznałam ludzi, którzy napisali książki na te tematy osobiście, elitę niemiecką, Ryszarda Fuchsa między innymi, który napisał książkę o tym, jaki sposób, manipulując Bundestagiem, wprowadzono ustawę o uznaniu śmierci indywiduum poprzez stwierdzenie medyczne śmierci mózgu. I właściwie już od momentu, kiedy w Polsce w ośrodku akademickim, w którym pracowałam jeszcze w Katowicach, zaczęto rozważać transplantację serca. Pracowałam tam w ośrodku, w którym Religa był aktywny. Zaczynałam mieć bardzo poważne wątpliwości co do śmierci mózgu i tutaj właśnie chcę wrócić do stwierdzenia księdza profesora, że Duch Święty wypełnia całe ciało. To właśnie zawsze jako lekarzowi stało mi przed oczyma, że całe ciało wypełnione jest duchem, a nie jakiś narząd. I dlatego od samego początku byłam przeciwnikiem uznawania śmierci człowieka, śmierci indywiduum poprzez stwierdzenie uszkodzenia nieodwracalnego mózgu. Jestem bardzo wdzięczna pani Błaszczak, że otworzyła w Polsce takie centrum Budzik, udowadniając to po prostu w praktyce, jak bardzo szybko można się mylić. A ja ze swojej strony poznałam tyle literatury, żeby dostatecznie wiedzieć, że tutaj jest to jeden z wielu, wielu kroków medycyny, której wykorzystuje się człowieka. Człowieka wykorzystuje się na różne sposoby. W medycynie jako lekarz muszę to stwierdzić, zwłaszcza w Niemczech, że człowiek stał się już przedmiotem od dawna, na którym się zarabia, robi się wielkie pieniądze i wmawia się mu różnego rodzaju zabiegi, operacje, wielkie operacje, mniejsze. Wmawia się różne rzeczy rodzinom, rzeczy niewyobrażalne, które nie mają związku naprawdę już z żadnymi prawami natury. Zresztą od praw natury medycyna od dawna odeszła, bo w medycynie nie chodzi już od dawna o wyleczenie, prawdziwe wyleczenie, tylko o jakieś tam objawowe postępowania, które mają coś tam zmienić u pacjenta, ale niekoniecznie, z wyjątkiem medycyny naturalnie wypadkowej, taką, którą ja obsługuję jako anestezjolog, to to w większości nich pacjent stał się przedmiotem służącym do tego, żeby inni zarabiali na chorobach wielkie pieniądze. Zresztą dowodem jest bardzo prostym na to, co twierdzę w tej chwili, że medycyna akademicka nie zajmuje się zupełnie odżywianiem i przyczynami chorób. Ale właśnie chciałam zapytać, czy ksiądz profesor się ze mną zgodzi, że śmierć właściwie człowieka osobnicza powinna być stwierdzona po śmierci ostatniej jego komórki, która jest jako komórka, jako całość wypełniona również tym duchem. I druga rzecz, chciałam zwrócić, bo tak pięknie była mowa o ciele ludzkim i o pięknie ciała ludzkiego. Chciałabym zwrócić uwagę na badania znane już od prawie że ponad półwiecza na zwierzętach, na materiale genetycznym. Mianowicie stwierdzono, podając zwierzętom, ale jest to również potwierdzone później w wielkich obserwacjach na ludziach, że nieprawidłowe odżywianie powoduje deformację i utratę pięknej formy. Pan Bóg w zamyśle w materiale genetycznym zamknął człowieka jako postać zupełnie piękną. Tak to było przewidziane w raju. Ten zachwyt, prawda, mężczyzny, kobiety, w tym również piękno. Piękno budowy ciała ludzkiego. Jako lekarz wiem, o czym mówię. I to piękno ulega zatraceniu poprzez to, że człowiek nie postępuje z prawami naturalnymi, a prawem naturalnym jest odżywianie takie, jakie Pan Bóg przeznaczył każdemu. I dochodzenie do tego, co jest tak naprawdę przeznaczone w odżywianiu człowiekowi, w ogóle nie stało się już, nie jest żadnym obiektem zastanawiania się medycyny akademickiej. Więc z jednej strony wielki postęp w medycynie wypadkowej, w ostrej, natomiast mamy nieprawdopodobne zacofanie w medycynie przyczynowej i leczenia chorób i to się skończy tragedią, ponieważ ludzie stają się coraz bardziej niepłodni, brzydsi. Dlatego tak sobie myślę, że jak my kiedyś przejdziemy do życia wiecznego, to zobaczymy się takimi, jakimi Pan Bóg nas chciał i nam ten materiał genetyczny dał, ale nie mogliśmy tego ciała wytworzyć, bo nie było nam dane dostarczyć temu ciału tych substancji, które byłoby potrzebne do tego, co Pan Bóg dla nas zamierzył.
Pani Irena. Bóg zapłać serdecznie za te podjęte kwestie, za to również spojrzenie właśnie od strony osoby, która na co dzień zajmuje się troską o nie tylko ludzkie ciało, o całego człowieka, prawda? Bo to wszystko jest połączone z sobą. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panią.
Proszę, dziękuję. Pozdrawiam również.
Dziękujemy i tak czuję się zaszczycony, nie, że taki temat, który my poruszamy z perspektywy bardziej katolickiej nauki społecznej czy teologicznej, znajduje odzew w sercu lekarza, anestezjologa. Więc dziękuję na pewno pani uwagi i gdyby pani pewnie mogła dłużej jeszcze opowiadać, na pewno dużo więcej dowiedzielibyśmy się o tajemnicy ludzkiego ciała, jak ono funkcjonuje i jakie zależności są w nas. Więc bardzo, bardzo dziękuję za te pytania. One się koncentrują wobec dwóch kwestii. Jedna to jest, ona dotyczy sprawy stwierdzenia śmierci człowieka, to znaczy powiedzenia, w którym momencie ludzkie ciało zostało już, jest w sposób nieodwracalny, jest obumarłe i nie jest możliwy powrót do życia. Więc to pytanie, które pani też postawiła, ja pamiętam, kiedy jeszcze w seminarium też dyskutowaliśmy na ten temat, na teologii moralnej, więc rzeczywiście to się bardzo zmieniało, bo też możliwości medyczne podtrzymania ludzkiego życia albo no bo kiedyś wystarczyło stwierdzenie, że serce ludzkie przestało bić i wtedy się wydawało, że to już jest moment, kiedy człowiek umarł. Natomiast postęp medycyny sprawił, że rzeczywiście nasze ludzkie serce może być przez pewien czas nawet odłączone w momencie transplantacji czy w jakichkolwiek innych sytuacjach, natomiast człowiek nadal żyje, więc stwierdzenie dokładnie w którym miejscu, w którym momencie człowiek umarł i jest to nieodwracalne, z powodów właśnie takich kwestii już medycznych czasami staje się bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Na pewno nasz mózg, nie, który jest no takim bardzo ważnym narządem naszego życia, czasami bywają sytuacje, że ten mózg z jakiegoś powodu jest bardzo mocno uszkodzony, ale całe ciało nadal jeszcze żyje. To nie jest tak, że człowiek obumiera. Więc to są niezwykle trudne decyzje. Ja nie jestem w tym momencie, nie czuję się na siłach, żeby tak szczegółowo opowiadać na to. Myślę, że ludzie, którzy się właśnie dokładnie zajmują medycyną, mogliby na ten temat od strony medycznej nam takiej precyzyjnych informacji udzielić. Natomiast od strony teologicznej, nie, to mogę tak to powiedzieć, że ta śmierć człowieka od strony teologicznej bardzo często to było nazywane w ten sposób, że śmierć następuje wtedy, kiedy dusza odłącza się od ciała. Kiedy dusza opuszcza ludzkie ciało. W którym momencie to się dzieje? No więc to też my nie jesteśmy w stanie empirycznie tego stwierdzić. Pamiętam też naszego profesora teologii, kiedy rozmawialiśmy o eschatologii, czyli o takich ostatecznych sprawach o śmierci człowieka, to zawsze on nam mówił, że nawet jeżeli osoba zmarła, jest w pomieszczeniu, to bywają sytuacje takie, że te osoby jeszcze słyszą. Nawet jeżeli nam się wydaje, że one już dawno obumarły, że zmarły, że już minęło pół godziny czy godzina. Więc my jako księża na przykład jeszcze w takich momentach nawet po stwierdzonej śmierci też udzielamy sakramentu chorych czy sakramentu wiatyku czy sakramentu, jak to się kiedyś mówiło, takiego ostatniego namaszczenia, z tą świadomością, że ten moment śmierci to nie jest dokładnie co do sekundy. To jest bardzo trudne do stwierdzenia. Więc chciałbym to powiedzieć tak bardzo ogólnie, że zdaję sobie sprawę z trudności i wiem, że być może za jakiś czas będzie taka możliwość, że ktoś będzie w hibernacji przez kilka lat, będzie się wydawało, że nie żyje i będzie go można za kilkanaście lat ponownie przywrócić do życia. Mimo tego, że wszystkie jego funkcje życiowe nie działają. Ja kiedyś tak może przez pewne skojarzenie czytałem kiedyś taki artykuł biologiczny o niewielkich takich żabkach, które żyją na Syberii i one zimą zamarzają. Nie? One po prostu, ponieważ jest niska temperatura, jest ta małe takie stworzenie, które nie jest w stanie przeżyć, zapada w taki sen, w taki letarg czy hibernację, jest zamrożony i staje się po prostu kawałkiem lodu. Zagadką, cudowną zagadką, której nikt do tej pory nie jest rozstrzygnąć, jest to, że normalnie, kiedy woda zamarza, tworzą się kryształki, które w normalnym organizmie sprawiłyby, że popękałyby naczynka. Natomiast te małe żabki wytwarzają jakąś taką substancję, która sprawia, że woda nie wytwarza kryształków, tylko dostosowuje się do kształtu ich naczyń. I na wiosnę ta żabka po prostu zaczyna ponownie żyć. Więc używam tego obrazu, tego przykładu z przyrody, który jest fascynującym przykładem tego, że życie i śmierć, to co nazywamy obumieraniem i życiem, to są tajemnice i medycyna i rozwój techniki może sprawdzić, że będziemy mieli jeszcze więcej takich pytań. Natomiast od strony teologicznej można by powiedzieć, że Bóg jest dawcą życia i śmierci i On przywraca życie i kiedy będzie chciał, to nawet obumarłe szczątki nasze, jak to ten piękny jest opis Ezechiela, jest w stanie przywrócić do życia, dlatego że to On jest dawcą życia. I to tak może taki dłuższy wywód, ale żeby dobrze to zrozumieć, że ten dokładny moment, w którym dokonuje się śmierć, jest niezwykle trudny do określenia, ale z punktu widzenia wierzącego człowieka, no my podchodzimy do tego momentu no z taką dużą, z dużym szacunkiem, wręcz ze świętością do ludzkiego życia i to sprawia, że no nawet w momentach takich trudnych, kiedy nie jesteśmy pewni, czy dana osoba żyje, czy może jeszcze powrócić do życia, nawet w takich momentach szanujemy tych ludzi i ten przykład, o którym pani powiedziała, Fundacji Budzik, która właśnie takimi osobami się zajmuje, jest tego doskonałym przykładem, że szanujemy człowieka, jego ciało, jego ducha, jego psychikę, bo te trzy aspekty zawsze są istotne, a nie wiedząc, czy ten człowiek się wybudzi, czy powróci do życia, nie troszczymy się o to, żeby z godnością, z szacunkiem ten człowiek mógł dalej żyć. Więc to jest taka ogólna, bardziej teologiczna refleksja do tego o stwierdzeniu śmierci. Było jeszcze pytanie o to, że rzeczywiście sposób naszego życia, sposób odżywiania może zniekształcać nasze ciało. Czyli, że poprzez sposób naszego odżywiania no możemy w jakiś sposób, czy to będzie otyłość, czy wychudzenie, bo też w drugą stronę może być przykłady anoreksji, kiedy te takie dysfunkcje żywieniowe sprawiają, że nasze ciało zaczyna też cierpieć. Pewne badania mówią, że te dysfunkcje żywieniowe, że stają się coraz większym problemem też dla dzieci. Że ten sposób naszego odżywiania, takie masowe produkowanie żywności, no odbiega od tego, co przez długie lata, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Wydaje się, i pewne badania też to potwierdzają, że ludzie, którzy spożywają potrawy z danego regionu, te lokalne potrawy, które od wielu lat były tam używane, się okazuje, że one są w jakiś taki przedziwny sposób harmonizują z naszym ciałem. Znaczy jedzenie potraw, które nie rosną w Polsce, no niekoniecznie służy naszemu organizmowi. Może nam smakuje, może jest coś nowego, egzotycznego, ale taka kiszona kapusta, kiszone ogórki, ziemniaki, że tak powiem już bardzo takim prostym językiem, się okazuje, że w jakiś sposób bardziej odpowiadają naszemu ciału. To potwierdzają też pewne badania i myślę, że jest w tym pewnego rodzaju mądrość też i pewnego rodzaju no, harmonia tego stworzenia, które sprawia, że przez wiele lat wychowani tutaj, w tym klimacie, w tym, pod takim słońcem, pod taką ilością światła, spożywanie tych potraw, które tutaj były, które przez pokolenia nasi przodkowie jadali, jest w tym zakodowana pewna mądrość. Oczywiście nie możemy sobie czasami jakiejś dobrej pizzy zjeść, pewnie włoskiej albo jakiejś hiszpańskiej potrawy, jeżeli komuś to smakuje, to oczywiście jak najbardziej. Ale rzeczywiście ten sposób naszego świadomego odżywiania się, teraz jest czas postu też, nie? Myślę, że też warto sobie to wziąć do serca, że taki moment, gdzie i Pismo Święte, Pismo i Biblia bardzo często mówi o tym, nie? Że czas postu jest też istotny do tego, żeby wzmacnia też w pewnym sensie nasze ciało, więc myślę, że ten sposób naszego odżywiania, ograniczanie tego, albo też no, taki świadomy wybór pewnego sposobu odżywiania na pewno ma znaczenie też dla naszego ciała i dla jego funkcjonowania w życiu codziennym.
23 minuty po godzinie 22. Ciało w Kościele i Demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejne telefony, prosimy bardzo.
To już ja mogę, tak?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z Poznania. Ja słuchałem już dopiero około 19 i kilkanaście, 15 minut po 19 dzwoniła pani. Chciałem ją podtrzymać na duchu, bo mnie bardzo zmartwiły jej słowa. Ja rozumiem jej ból, że nie jest w stanie przebaczyć mężowi. No i proszę po prostu tą panią, jeżeli mogłaby później zadzwonić do redakcji, można by jej podać mój numer telefonu, gdyby jutro chciała porozmawiać, ale chodzi o to, że po prostu otworzyć, uruchomić swoją wolę i powiedzieć: Jezu miłosierny, chociaż emocje są takie, ja nie potrafię przebaczyć, to przebaczam. Same to, żeby pani wypowiedziała te słowa, że pomimo bólu i żalu do męża, który panią mu krzywdził, że pani chce mu przebaczyć, bo przecież na to Pan Jezus nam dał: w Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my wybaczamy. I po prostu on kiedyś po śmierci nie będzie mógł pani przez długi czas przebaczyć, dopóki pani tego nie odpokutuje w czystcu, a w chwili obecnej małżonek nie będzie mógł znaleźć lepszego miejsca z czysta, jeżeli i tam miłosierdzie Bożego trzyma, dopóki pani mu nie przebaczy. i też mam w życiu różne sytuacje, mówiąc ogólnie, że kiedy boli, bo byłem ukrzywdzony, to ja uruchamiam tą wolę i pomimo, że się wzdragam na samą myśl, to ja mówię w kościele codziennie, jak Pan Jezusa przyjmuje na mszy, Jezu, ja kocham tą osobę. Ja wiem, że chociaż ja się wzdrygam, to jest prawdą, bo miłość to jest wola, ten czas, otwarcie przed Jezusem i to nie jest kłamstwo. I rzeczywiście w takich sytuacjach potem miałem zdarzenie, że kiedy kot tej osoby jestem, zamiast nienawidzieć, ja czuję pod sercem miłość, pomimo krzywd doznanych. Także niech Pani przemodli, przemyśli, ja będę wspierał Panią modlitwą i naprawdę zaufać. To jest skok na głęboką wodę, jak ojciec Jan Góra mówił. Niech Pani wypłynie na głębie i z otwartym sercem, zaufaniem powie Jezusowi i spłacze się Pani potem ze szczęścia i wszystko będzie dobrze. No to tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przychodzę na odbiór.
Na wieki wieków, amen. Panie Pawle, dziękujemy, pozdrawiamy Pana również serdecznie.
Bardzo dziękuję, Panie Pawle, bo to dla mnie jest spełnienie roli tej audycji, kiedy nie tylko my tu jesteśmy jakimiś ekspertami, ale widzę, że nawiązuje się również dialog między naszymi odbiorcami. A przecież właśnie o to chodzi, żebyśmy czuli się powołani do tego, aby dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i dlatego jest to taki już owoc też dla nas tych audycji. Mam nadzieję, że to jest tylko taki symbol, a większość ludzi, którzy nas słuchają czy oglądają, stara się też o tym, co tu się dowie, co zrozumie, podzielić z innymi. I to jest właśnie piękne, bo to pokazuje, że ta nasza wiedza, to nasze doświadczenie duchowe, ono nabiera znaczenia wtedy, kiedy zostaje w jakiś sposób zmaterializowane w postaci właśnie spotkania, rozmowy, dialogu, wymiany, poszukiwania jakiegoś rozwiązania. I Pan tu jest najlepszym tego przykładem. Natomiast tak czuję, że Pan intuicyjnie też chciałby do tego, co my tu mówimy, dołożyć to, że kiedy ciało jest smutne i to jakoś widać, bo ta pani rzeczywiście widać to nie tylko duchowo, ale to jakoś wpisało się w jej ciało, bo niektórzy uważają, że właśnie ciało jest tym takim elementem, który przetrzymuje, przechowuje w pamięci zadane bóle, nie w duszy to się dzieje, właśnie nie tylko w tej pamięci umysłowej, ale w naszym ciele, tak jakby się zapisywały wszystkie te klęski, które ponieśliśmy, te nasze niepowodzenia, ale też doznane krzywdy. Nie tylko fizyczne krzywdy, ale taką krzywdę, jakiej doświadczyła ta nasza słuchaczka. I co starała się wyrazić. I wydaje mi się, że Pan Bóg potrafi uzdrowić również tę pamięć ciała. Jeśli rzeczywiście będzie okazja, żebyście Państwo mogli porozmawiać, dialogować, to ten smutek ciała sprawi, że serce zacznie żyć taką prawdziwą miłością i będzie zdolne do przebaczenia mężowi, którego co prawda już nie ma, ale modlitwa za niego z miłością, tak jakby żył, no będzie najpiękniejszym darem, jakim można po chrześcijańsku obdarować kogoś w imię Chrystusa, któremu możemy pomóc przejść do szczęśliwości, a to byłby taki właśnie sposób. No cóż, ja jeszcze raz chciałbym na tym się skupić, że ciało nasze przechowuje niejako w pamięci to wszystko, co jest złe. I jeśli się modlimy, to nie tylko uspokajamy nasze sumienia, nie tylko karmimy nasze serce, naszą duszę, ale modlitwa. I dotknęliśmy tego tematu, kiedy mówiliśmy o zdrowiu. Była już audycja temu poświęcona. że jeśli się modlimy, to ma to również wpływ na nasze samopoczucie psychiczne, a prawdopodobnie, jeśli byśmy się lepiej temu przyjrzeli, to ludzie takiej wielkiej wiary, takiego ożywionego życia duchowego, na pewno są też ludźmi, którzy to potrafią wyrazić w sposób cielesny.
Na zegarach 22:30 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, ciało w Kościele i demokracji. Już za chwilę powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Odbieramy kolejne telefony. Tymczasem zapraszam do wysłuchania utworu Przyjdź uzdrów w wykonaniu Marcina Stycznia.
Składaj w jedną całość kawałki mego ja, obietnicą dotrzymaną. Pozwól mi się stać, wyciągnij drzazgi z oczu i pomóż dźwigać krzyż. Przyjdź, uzdrów moje ciało, przyjdź, uzdrów moją myśl. O niebo, chciej wysłuchać ten mój pokutny hymn. Przyjdź, uzdrów mego ducha, przyjdź, uzdrów moją myśl. Przez miłosierdzia bramę pozwól mi dziś przejść. Nie zasłużyłem, Panie, na łaskę ani śmierć. Tęskniłem wciąż za mało, by serce mogło bić. Przyjdź, uzdrów moje ciało, przyjdź, uzdrów moją myśl. Ciemności nie chcę więcej, niech światło Twoje lśni. Przyjdź, uzdrów moje serce, przyjdź, uzdrów moją myśl. Niepodzieloną miłość ukrywa gwiezdny pył. Twe serce w moim było, uczyło mnie, jak żyć. Niech niebo dzisiaj śpiewa, niech ziemia niesie pieśń. Przyjdź, uzdrów moje drzewia, przyjdź, uzdrów imię me. Tęsknoty mojej ręce do ciebie, Panie, lgną. Krew płynie coraz prędzej, już ma choroby dość. O Panie, chciej wysłuchać ten mój pokutny hymn. Przyjdź, uzdrów mego ducha, przyjdź, uzdrów moją myśl.
Przyjdź, uzdrów. Utwór w wykonaniu Marcina Stycznia na zegarach 22:33, a my podejmujemy temat ciało w Kościele demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW oraz ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW, przełożony prowincjalny palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. A my odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Nie będzie pochwalić Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja nie słuchałam, nie oglądałam pierwszej części programu i nie wiem, czy dobrze zrozumiałam temat, ale wydaje mi się, że chyba tak.
A jeszcze zanim przejdziemy, to możemy poznać Pani imię?
Jolanta.
Prosimy, Pani Jolanto.
Ja pracuję w Domu Pomocy Społecznej i jestem opiekunką, więc mam na co dzień kontakty z ciałem ludzkim i to uczy ogromnej pokory. I chciałam powiedzieć, że na przykład umyć mieszkańca zanieczyszczonego to nie odczuwam jakiegoś obrzydzenia do tego ciała. Nie, ale mam inny problem, bo odczuwam obrzydzenie do człowieka, na przykład, który zdarzają się u nas tacy mieszkańcy, którzy oglądają filmy pornograficzne, którzy się masturbują i do takich właśnie ludzi no, czuję obrzydzenie, czuję wstręt i no, trudno jest mi z tym wszystkim jakoś sobie poradzić. Tym bardziej, że no, ja jedna zauważam ten problem, bo nasi mieszkańcy to są ludzie choć psychicznie. Jedni bardziej, inni mniej. I u nas bardzo się broni tego prawa do właśnie oglądania filmów pornograficznych, do dotykania się. I no po prostu bardzo się tego broni. I jeszcze mam też taki inny problem, bo właśnie z związkami niesakramentalnymi, bo w akcie małżeńskim uczestniczy sam Pan Bóg. Jeżeli w akcie pozamałżeńskim nie ma Pana Boga, no to więc musi być żywy duch, bo nie ma pustki, prawda? Żywy duch jest obrzydliwością. I stykając się z takimi ludźmi, nawet w kościele, no też czuję do nich jakieś takie obrzydzenie. I gdyby księża chcieli mi odpowiedzieć, no czy z tym sobie w ogóle można poradzić i w jaki sposób, byłabym bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Jolanto. Przekazujemy głos. Prosimy bardzo.
Najpierw chciałbym pani Jolanto tak bardzo podziękować za to, że pracuje pani w miejscu takim jak dom właśnie takiej pomocy wśród takich osób, bo myślę, że no nie każdy byłby w stanie taką posługę podjąć. Ja jestem przekonany głęboko, że do takiej opieki bliskiej nad człowiekiem, pielęgniarskiej, w opiece takich domach właśnie opieki społecznej nad osobami starszymi, to naprawdę potrzebne jest głębokie powołanie. To, no ja tak czasami zastanawiam się nad swoim życiem i myślę, że miałbym bardzo duży problem, żeby podjąć się czegoś takiego. I tu chciałbym też powiedzieć pani i też wymieniając panią, też o tych wszystkich ludziach, bo rzeczywiście coraz więcej takich osób będzie nam potrzeba, bo jako społeczeństwo jest coraz więcej osób starszych, które wymagają takiej opieki, takiej troski, bardzo takich codziennych czynności, takich higieny tych osób, podawania im leków, pokarmów, już wielokrotnie tak doświadczamy tego i myślę, że każdy z nas w jakiś sposób już był z taką sytuacją konfrontowany. Więc pani Jolanto, ja chciałbym naprawdę podziękować za to, że pani tę pracę wykonuje i też wszystkim słuchaczom, którzy są dzisiaj uczestniczą w tej audycji, którzy może znajdują się w takich domach opieki, którzy sami takiej pomocy potrzebują od takich osób, takich, którzy taką posługę w szpitalach czy w takich domach wykonują. No myślę, że w ten wieczór, kiedy rozmawiamy o ludzkim ciele, to są właśnie te bardzo potrzebne posługi, których dzisiaj coraz bardziej będą konieczne. Więc to chciałbym tak na początku pani Jolanto powiedzieć, że to ta praca, którą pani podejmuje, właśnie takiego codziennego zabiegania o to, żeby te ludzkie ciała osób starszych, które wymagają troski, no, że jest to swego rodzaju misja i nie każdy do tego pewnie jakieś tam spełniłby to powołanie dobrze. Wymieniła pani tutaj takie dwa konkretne przykłady tego, że sama pani jakoś tak czuje swego rodzaju opór, nie, w takich sytuacjach. Ja nie umiem tak odpowiedzieć, w jaki sposób można by sobie, no bo ja też rozumiem, że wiele osób, nie wiem, no podejmuje pewne czynności, czy pewne sprawy w sposób nieświadomy, z pewnego przyzwyczajenia, nie są do końca w pełni sił takich duchowych, pamięci, świadomości, więc myślę, że to jest jedno z takich odpowiedzi na to pytanie, że jeżeli spotykamy człowieka, który jest bardzo dotknięty chorobą, czy jego świadomość jest bardzo ograniczona, albo jest już no, człowiekiem, który no, pewne nawyki wytworzył, to myślę, że uświadomienie sobie tego, nie? I powiedzenie sobie, no, że ten człowiek nie wykonuje tego w sposób dobrowolny, to nie jest jego świadomy wybór, tylko jest to pewne automatyczne zachowanie tego człowieka. Może w takich sytuacjach łatwiej jest nam to zrozumieć, zaakceptować i w jakiś sposób no, pomóc temu człowiekowi też w takich sytuacjach, w których takie zachowania mają miejsce. A sam problem, o którym pani mówiła, no to on rzeczywiście na początku o tym mówiliśmy, że z jednej strony ludzkie ciało jest tak wywyższane, jest taki swego rodzaju kult ludzkiego ciała, a z drugiej strony no są sytuacje, kiedy to ludzkie ciało, zwłaszcza poprzez no też pornografia, jest takim momentem wykorzystywania ludzkiego ciała. Bo to nie jest tylko kwestia tych, którzy to oglądają, ale też ci, którzy tworzą tego rodzaju rzeczy. No to jest wszystko, w tym się wyraża szacunek dla ludzkiego ciała, które no ma swoją godność, swoją świętość. I myślę, że w takich momentach, kiedy napotykamy na takie sytuacje, kiedy spotykamy ludzi, którzy jakoś nie potrafią sobie z takimi sytuacjami poradzić, więc ja jestem głęboko przekonany, że taka nasza modlitwa, głęboka modlitwa, czasami też ofiara, post w intencji tych ludzi, może być dla nich umocnieniem. Więc to tak najogólniej bym to nazwał, bo rzeczywiście świat dzisiejszy w wielu miejscach, i to papież Franciszek bardzo często do tego powraca, że ludzkie ciało, ludzka godność jest poniżana poprzez handel, poprzez narkotyki, poprzez właśnie wykorzystywanie osób do właśnie przemysłu pornograficznego, czy też handlu w tymże celu. To są te momenty, o których papież Franciszek bardzo często mówi. One są ukryte, one gdzieś są tam w jakiejś takiej szarej, ciemnej strefie. Trudno czasami z nimi walczyć, ale wierzę głęboko, że takie osobiste, duchowe zaangażowanie każdego z nas, takiej pokornej modlitwy do Pana Boga, aby zechciał nawrócić ludzkie serca, oczyścić je, żebyśmy mieli więcej szacunku dla drugiego człowieka, dla jego godności. Ta nasza pokorna modlitwa będzie wysłuchana, bo jest to modlitwa, która jest zgodna z wolą Pana Boga.
Odbierzmy kolejne telefony. Prosimy.
Halo?
Bardzo.
Halo? Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam księdza profesora, mówi siostra Janina z Podkarpacia. Bardzo serdecznie dziękuję za audycję. Od kilku lat jestem właśnie jako emerytka w domu pomocy społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej. Mamy chłopców. I tak jak właśnie ksiądz profesor powiedział, ci chłopcy są ogromnie wrażliwi i gdy przyjechałam, pracowałam jako katechetka wśród dzieci, młodzieży, prawda, zdrowej zawsze, z wielkim, no podziwiam, bo jak jest powiedziane, człowiek brzmi dumnie, człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I tutaj właśnie w Domu Pomocy Społecznej usłyszałam niejednokrotnie pytanie, czy ty mnie lubisz? Chłopiec no, mający około 30, ponad 20 lat, dotknięty cierpieniem, ale uśmiechnięty. Tak, lubię cię Bolku, Grześku. I właśnie dzisiaj, nie będę tak, żeby nie przedłużać, bo wiem, że jest dużo telefonów, ale dzisiaj podczas adoracji, bo w każdy czwartek tutaj mamy właśnie, jest równocześnie wspólnota sióstr, no i mamy bardzo dużo osób, wiadomo, świeckich, pochylających się nad tymi chłopcami, no bardzo, bardzo są oddani i to cieszy, ci ludzie świeccy, ale dzisiaj podczas adoracji dziękowaliśmy wspólnie za tych wszystkich, którzy nam pomagają. Proszę mi wierzyć, że byli tak zaangażowani, tacy po prostu zamyśleni, no na ich no sposób tego zamyślenia. No sama niejednokrotnie dużo się uczę, że ci ludzie, no tak los postanowił, zresztą jak mówimy, nic bez woli Bożej się nie dzieje, ale oni przyjmują to, co ich spotkało. I bardzo lubią po prostu takie właśnie nas humorystki i tak dalej. No to nie podczas adoracji, wiadomo, ale tak jak mamy też lekcje religii, potem raz w tygodniu i potem i pytania mają. Na przykład jeden mówi mi Kuba, że on by się mógł ożenić. Ja mówię, Kuba, no tam mam ponad 20 lat, ale wtedy krótko mu powiedziałam, no to znaczy się ożenić, no bo on trochę do szkoły chodził, teraz chodzi na warsztaty, a on mówi, no to mówi, proszę siostry, no nie jest to taka prosta sprawa, nie jest prosta sprawa, wspaniała, ale trzeba się przygotować. No żeby reasumując, właśnie jak mówię, człowiek chory, człowiek dotknięty cierpieniem, ale właśnie zgodzony tak, jak oni to potrafią, zgadzają się z tym i cieszą się po prostu każdą nawet drobnostką. Też potrafią nieraz tak do mnie, bo ty umrzesz, mówi mi taki Andrzej. Ja mówię, Andrzejku, no ty też umrzesz, jak twoja siostrzyczka Jadzia była w innym zakładzie, ale ona jest w niebie, wiesz, ona o mnie pamięta. Tak więc warto, jak mówię, warto ciągle doszczekać wielkość człowieka i jak ojciec, jak ksiądz profesor zaznaczył, no i modlitwa oczywiście ogromną rolę odgrywa. Szczęść Boże w dalszym kontynuowaniu audycji. Ja zapewniam modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy siostro Janino.
Proszę siostry, dziękuję bardzo. Ja miałem okazję przypatrywać się takim domom i między innymi przez jakiś czas przebywając u sióstr Urszulanek w Sieradzu, które zresztą serdecznie pozdrawiam, może któraś z sióstr słucha tej audycji, które prowadzą dom właśnie dla dzieci i młodych ludzi dotkniętych różnego rodzaju chorobami i od strony fizycznej i psychicznej. To jest naprawdę, trzeba być bardzo odpornym psychicznie, żeby przechodząc do kolejnych sal, gdzie leżą te dzieci, bo niektóre niestety już są w takim stanie, że właściwie tylko siostra wie, jakie on ma potrzeby i potrafi jakimś cudownym sposobem się z tymi osobami porozumiewać, opiekunki, siostry. Pokazuje, że to są nadal ludzie i to są ludzie, którzy pokazują nam piękne człowieczeństwo. I kiedy patrzymy na taki, ja powiedziałbym, że rzeczywiście psychika może nie wytrzymywać każdego człowieka, żeby tam pracować, ale myślę, że właśnie spojrzenie na takich ludzi może potrzebne byłoby każdemu z nas, żeby doświadczyć, że ciało w tej materialnej kondycji nie jest w pełni doskonałe. Dlatego używa się takiego określenia, że ciało jest w drodze, in statu vie. Ciało jest w drodze, tak jak człowiek, nie możemy patrzeć na coś, co jest już w stanie doskonałym. Ono jest nakierowane na nieśmiertelność i na nadprzyrodzoność, ale tak naprawdę ta niedoskonałość może się różnie objawiać. Ona się może objawiać właśnie w taki bardzo widzialny sposób, kiedy postać człowieka nam mówi o tej niedoskonałości, ale często doskonałość zewnętrzna człowieka sprawia, że ukryta jest ta niedoskonałość psychiczna, której nie dostrzegamy. I tylko my mamy tę świadomość, co tak naprawdę w naszym ciele się dzieje, bo uważam, że na psychikę powinniśmy patrzeć też tak w sposób cielesny. To nie jest duch. To jest jakaś wyższa forma materii, ale psychika, ona naprawdę może bardziej boleć niż i bardziej obciążać człowieka i jeszcze bardziej zniekształcać go cieleśnie niż samo ciało fizyczne, które widzimy na zewnątrz. Więc jeśli mamy z tym problem, to trochę też dla tej pani, która dzwoniła wcześniej, no trzeba patrzeć na każdego człowieka w taki sam sposób. Czy to jest ten, który tylko fizycznie cierpi? Czy to jest ten, który cierpi psychicznie? Czy to jest jeszcze ten, który cierpi również duchowo? I to się składa w jedno wielkie cierpienie. Mamy do czynienia wtedy już z takim cierpieniem totalnym. ale tym bardziej trzeba patrzeć na takiego człowieka taką miłością Chrystusową. Ja wiem, że to w słowach może tylko brzmi tak pięknie, a w doświadczeniu inaczej, ale jeśli ktoś już jest powołany, czy Bóg takiego człowieka powołuje do takiej posługi, jak o której mówiła pani Jola chyba wcześniej i o której posłudze mówiła siostra Janina, to Pan Bóg daje też potrzebne łaski. Zresztą gdyby kapłan spowiadając ludzi kierował się tylko ich grzechami i w ten sposób zaczął patrzeć na innych ludzi, to trudno byłoby nam zobaczyć prawdziwych, szczęśliwych, dobrych, świętych, kochających ludzi. Więc mimo tego grzechu, mimo zła, z którym mamy do czynienia w konfesjonale, ja myślę, że im bardziej po Bożemu podchodzimy, tym jednak łatwiej patrzeć na człowieka przez ten pryzmat tego ukierunkowania na nadprzyrodzoność i tego bycia w drodze do nieśmiertelności.
I odbierzmy kolejny telefonem. Bardzo proszę.
Tak, to do mnie teraz.
Tak, tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochani kapłani i ojcze, ja mam, dziękuję oczywiście za tę audycję, która jakoś budzi w naszych sercach tę rozwagę, jaki mamy stosunek do drugiego człowieka. Każdy jest tą wielką wartością w oczach Boga. I tu mam takie pytanie. Linie papilarne każdy z nas ma. Czy to nie znaczy, że jesteśmy u Boga, mamy swoje określone miejsce? Tak mi to przyszło na myśl. Pozdrawiam gorąco i błogosławionego wieczoru dla wszystkich. Dziękuję.
Dziękujemy. A kto tak pięknie pozdrawia?
Jeszcze możemy Barbara.
A pani Barbara. Pani Barbara, również odzdrawiamy panią. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za takie bardzo konkretne pytanie dotyczące czegoś, co jest niezwykle ważne, że każdy z nas, mimo tego, że jest tyle podobieństw pomiędzy nami, ale jesteśmy inni. Każdy posiada swoją własną, niepowtarzalną właśnie, czy linie papilarne, czy źrenice, czy kształt ucha, nie wiem, wiele, wiele elementów jest takich, że mimo wielu podobieństw jesteśmy jednak bardzo, bardzo różni. Co też świadczy o, można by powiedzieć, jeżeli mówimy o Bogu Stwórcy, o tym, że Jego kreatywność, Jego sposób stwarzania nas tutaj na świecie jest bardzo, bardzo wyjątkowy. I ta wyjątkowość każdego z nas, objawiająca się w różny sposób, nie tylko ten fizyczny w postaci ciała, ale też taka różnorodność naszych dróg życiowych, charakterów, które posiadamy, pewnego spojrzenia też na rzeczywistość. Każdy z nas troszeczkę inaczej jednak ocenia, patrzy i inne rzeczy pamięta. Więc ta różnorodność tego, kim każdy z nas jest, myślę, że jest niezwykle ważna, że Pan Bóg nie tworzy automatów tak seryjnie, które są identyczne, tylko tworzy człowieka, każdego z nas, posiadającego wolną wolę, posiadającego pewną historię życia, podejmującego pewne decyzje i chce być kochany przez każdego z nas właśnie takiego, jakim jesteśmy. Więc te linie papilarne, które każdy z nas ma inne, są takim bardzo konkretnym przejawem tego, że Pan Bóg stwarzając nas chce mieć niepowtarzalne istoty, które uczą się tego, co to znaczy tak naprawdę kochać i wykorzystują wszystkie swoje talenty po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Więc ta wielka kreatywność Pana Boga jest też taką odpowiedzią na to, że bo czasami jest taki troszkę lęk, czy takie podejrzenie w stosunku do Pana Boga, jak to będzie wyglądało, kiedyś odejdziemy z tego świata, to pytanie gdzieś tam się przejawiało też w programie telewizyjnym, jak będziemy jeszcze raz powstaniemy do życia już w tym nowym ciele, jak to będzie wyglądało, nie mamy pewnych, całkowitych informacji, to jedynie co Jezus nam powiedział, ale na pewno jest to coś, co przekracza nasze wyobrażenia i ta wielka kreatywność Boga, który nie chce stwarzać tego świata identycznego. O tym papież Franciszek też często ostatnio nam przypomina. Daje nam wielką nadzieję, że ten przyszły świat, do którego zmierzamy, ten przyszły świat, którym będzie nasz też ciało, to zmartwychwstanie ciała, jak wierzymy, o czym Pan Jezus nam nie tylko mówił, ale pokazał jako po zmartwychwstaniu, że to przekracza nasze wyobrażenia. Czasami nasza wyobraźnia ogranicza też Pana Boga, więc myślę, że ten obraz linii papilarnych, które mogą być bardzo różne i nadal jeszcze będą się rodziły dzieci, które będą miały inne linie papilarne, niech to będzie takim widocznym znakiem tego, że dla każdego z nas Pan Bóg przygotował pewne miejsce i ta ilość tych miejsc jest nieskończona. Niech to będzie też taka nadzieja dla każdego z nas.
Za 5 minut wybije godzina 23, a my na antenie Radia Maryja podejmujemy temat ciało w Kościele i demokracji. A naszymi gośćmi są, przypomnijmy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW oraz ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW, przełożony prowincjalny Palotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Robert ze Świętokrzyskiego na antenie. Jestem osobą stosunkowo młodą i też powiem może w imieniu osób w młodym i średnim wieku, małżonków, rodzin i nie tylko. Najpierw taką swoją refleksję wypowiem i zapytam specjalistów o pomoc właśnie w uzyskaniu odpowiedzi czy wskazówek, jak rozmawiać na następujący temat i problem. Otóż tak jak wspomniałem, poruszam się w środowisku osób młodych w wieku średnim, często też powiedzielibyśmy dobrze sytuowanych, pracujących, wydawałoby się szczęśliwych w rodzinach, w małżeństwach, w swojej pracy. Natomiast obserwuję następującą sytuację związaną z kultem ciała. Otóż no my wszyscy, może ja w mniejszym stopniu, ale wielu spośród moich przyjaciół, znajomych, kobiet, mężczyzn, mają ogromny problem z samoakceptacją tego, jak wyglądają. Na pierwszy rzut oka są to osoby piękne, młode, wysportowane. Biegają, chodzą na fitness, na siłownię, korzystają z najnowszych tych zdobyczy kosmetologii i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Chodzą do kosmetyczek, do fryzjerów, czyli to, co było powiedziane na początku audycji. I osoby te sprawiają wrażenie, jak z nimi rozmawiam, nie do końca szczęśliwych i się akceptujących. Nie bardzo to rozumiem. I właśnie próbuję to rozeznać, skąd się to bierze, że mając kochającego męża, kobieta wiecznie szuka wokół siebie czegoś, co ją upiększy, co jej pozwoli, nie wiem, podnieść swoją samoocenę. Operacje plastyczne biustu, usta, tatuaże, to próbuję gdzieś próbują z tego korzystać. Moi znajomi, ja mówię, przecież twój mąż cię kocha taką, jaką jesteś, przecież on cię kocha, kochają cię twoje dzieci. Dla kogo ty to robisz? Po co to robisz? Taki smutek na twarzy, nie umieją odpowiedzieć. Ten kult ciała do tego stopnia gdzieś tam sięga. Panowie chodzą na siłownię, chcą być coraz szczuplejsi, piękniejsi. Gdzie ten, pytanie w związku z tym, gdzie ten balans, gdzie tą granicę, równowagę znaleźć, na ile... czym powinniśmy się kierować ostatecznie, próbując w taki sposób ingerować w swoje ciało. Jeśli nie wystarcza akceptacja tych najbliższych, miłość tych najbliższych, to gdzie jest problem, w czym jest problem? Czyli granicą tutaj jest, nie wiem, skrzywienie kręgosłupa, zdeformowane lekko ciało, które można na siłowni czy sportem wyrzeźbić, na przykład za długi czy garbaty nos, który operacją plastyczną będziemy poprawiać. Czy to jest ta granica, czy to trzeba robić, czy to jest tylko nasze subiektywne odczucie, prawda? Czy może tą granicą jest to, że, no mówię, tak jak pani, chce mieć wspaniałe usta, operację plastyczną biustu i to już jest za dużo? Czy możemy to tak oceniać? Czy to ma być subiektywne odczucie człowieka, jak chce się sobie podobać? Czy może rzeczywiście obiektywnie możemy stwierdzić, no rzeczywiście ta uroda jest taka sobie, może należałoby ją poprawić, zdobycze techniki w tym pomogą. Jak rozmawiać, do czego odnosić się w kontaktach z takimi osobami, żeby wzbudzić w nich tą samą akceptację, że tak jest dobrze, naprawdę nie trzeba się tatuować, ta operacja plastyczna ci jest już do niczego niepotrzebna, jesteś piękny, piękna taki, jaki jesteś. No dziękuję za wysłuchanie tej przydługiej może wypowiedzi, ale myślę, że problem istotny takich osób w młodym i średnim wieku. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie, pozdrawiamy pana i dziękujemy za ten temat, który pan wywołał, temat, który właśnie dotyka No, wielu, wielu ludzi, nie tylko w młodym, ale i w średnim wieku, którzy właśnie gdzieś tam z tą akceptacją swojego ciała mają pewnego rodzaju pytania.
No, pytanie jest niezwykle trafne i takie zgodne z tematem naszych rozważań, bo jest to niezwykły fenomen takiego nieakceptowania swojego ciała albo pragnienia zmieniania go, upiększania. Czasami te próby upiększania niekoniecznie rzeczywiście później odpowiadają oczekiwaniom, nie? To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc najpierw można by się zastanowić, jaka jest przyczyna, dlaczego ludzie mają taki problem z nieakceptacją swojego wyglądu. Ja myślę, że tak, że pierwsza, kiedy widzimy młodych ludzi, zwłaszcza w wieku dojrzewania, to oni mają, nie, to się taki zaczyna w naturalny sposób, że w momencie, kiedy młody człowiek zaczyna dojrzewać, zmienia się jego ciało, to wtedy najczęściej przeżywają swego rodzaju kryzys, nie, takiego nieakceptowania siebie. I jest to naturalny proces, nie, to myślę, że to każdy z nas jakoś, jak tam młody człowiek przechodził przez ten etap i na którymś momencie tego kryzysu nieakceptowania siebie, swojego wyglądu, taka dojrzała osobowość, dojrzały człowiek, taki, który jakoś tam posiada pewne doświadczenia i pewien rozwój duchowy i psychiczny, dochodzi do momentu, kiedy to akceptuje. No, to jestem taki, jaki jestem. I to są ludzie, którzy są bardzo tacy, chętnie się z nimi spotykamy też, nie? Człowiek, który akceptuje siebie, jest takim człowiekiem, z którym bardzo lubimy się spotykać, bo on nie koncentruje się na sobie, nie zwraca na siebie zbyt mocno uwagi. Po prostu jest to bardzo dobra cecha charakteru. Natomiast tak, jeżeli to ten sam problem nie akceptowania siebie wynika z pewnego modelu, który jest w przestrzeni publicznej, czyli poprzez reklamy, poprzez filmy, poprzez no, pewnych aktorów, których jakoś tam lubimy, którzy są pewnymi ideałami, więc ten świat mediów na pewno ma duży wpływ na to, jak my chcemy wyglądać. Takim przykładem jest bardzo słynna, tu wymienię to, bo to myślę, że to nie jest laleczka Barbie, którą każda dziewczynka jakoś chciałaby mieć. Więc ja, jedna z moich studentek kiedyś pisała pracę nawet magisterską o tym, jak zmieniały się kształty laleczki Barbie, bo one kreowały rzeczywiście pragnienia nastolatek, nie? Jak one powinny wyglądać. I w duchu pewnej odpowiedzialności za to, żeby no nie wpływać zbyt mocno na odżywianie, sposób odżywiania się nastolatek, które no w żaden sposób nie mogły temu ideałowi odpowiedzieć. Więc firma zdecydowała, że jednak kształty te zostały zmienione, nie? Po to, żeby bardziej je urealnić. I wiemy, że teraz coraz częściej pojawiają się też kampanie reklamowe, które pokazują ludzi, kobiety, mężczyzn, naturalny sposób, nie? Jest zakaz na przykład też zmieniania w Photoshopie ludzkich kształtów czy twarzy w sposób nienaturalny, mówiąc, jakby zakłamując, że to jest prawdziwy czy nieprawdziwy obraz. Więc jeszcze raz, ten model kreowany przez media na pewno taki ideały w nas wytwarza. I druga rzecz, która w tym wszystkim odgrywa rolę, to jest, myślę, takie pragnienie każdego z nas, ja bym to nazwał takim trochę samozbawieniem. To znaczy, my chcielibyśmy sami siebie ukształtować, zbawić i wydaje nam się, że damy sobie z tym radę. Że to pragnienie takiego kształtowania siebie jest pewnym wynikiem takiego pragnienia, żeby siebie samego zbawić, nie? Żeby siebie samego udoskonalić. I to pragnienie też jest w nas umacniane, nie? Taka wiara w to, że człowiek, odrzucając ograniczenia, ograniczając pewne limity takie, które Pan Bóg nam też daje z natury, chcemy je przekraczać. I nałożenie tych dwóch spraw, nie, o których tutaj teraz tak mówię, tak może to abstrakcyjnie i teoretycznie, to ono sprawia, że coraz więcej osób ma problemy z brakiem akceptacji swojego ciała. Znaczy, po pierwsze, chcą dążyć do pewnego ideału, a po drugie, no mają takie przekonanie, że muszą siebie same ukształtować i same siebie ostatecznie zbawić, nie akceptując pewnych granic. w jaki sposób te osoby, do tych osób mówić. No ale to co pan powiedział, to jest doskonała, myślę, recepta, żeby takim osobom to mówić, że ja ciebie lubię takim, jakim jesteś. Ty nie musisz się już upiększać. To cenię twoje walory, twojego ducha, twoją inteligencję, twój sposób uśmiechania się. Więc takie wysyłanie do dzieci, zwłaszcza do młodych ludzi, którzy mają problemy z tym, tego rodzaju takich pozytywnych przekazów, myślę, że jest dobrą drogą. A drugie to jest to własne świadectwo. To znaczy takie powiedzenie, że no ja po prostu lubię siebie samego takim, jakim jestem, nie zwracając za mocno uwagi, nie koncentrując się na sobie. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Więc takie osobiste dawanie takiego przykładu akceptowania samego siebie jest no taką drugą metodą, myślę, do tego, żeby wskazać taką drogę drugiemu człowiekowi. Ale sam fenomen z pewnością jest wielki i myślę, że no też w szkołach, czy w jakichś takich, no nawet i na katechezie, czy myślę, że warto na ten temat porozmawiać. I myślę, że młodzi ludzie też są w stanie dokonywać pewnej refleksji, żeby odpowiedzieć na te uświadomić sobie i znaleźć jakieś rozwiązania, które będą zapobiegały później dysfunkcjom, które są z tym związane.
Ciało w kościele i w demokracji. Temat, który podejmujemy, odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Inna Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof Skoń. Ja chciałem dać takie świadectwo, może bardziej z mojego życia, bo zostało powiedziane już tyle bardzo mądrych słów. Audycja jest wybitnie... Dziękuję za taką audycję, ponieważ jest wybitnie bliska mojemu życiu. Ja kiedyś przyjeżdżałem do Niemiec, miałem zawód fizjoterapeuta, no ale zanim przyjechałem do tych Niemiec, pracowałem w takim wielkim spa w Danii ponad 5 lat. I tam było świat tego całego blisku, a młody byłem też człowiekiem takim fit, bo wysportowanym, ćwiczyłem sporty walki, chodziłem na siłownię. I trafiłem do takiego świata, jakiego chciałem zobaczyć, czyli do takich właśnie, wtedy to w Polsce dopiero to przychodzi, a wtedy to było tutaj na to wszystko moda. Zresztą nie nadal, ale w Polsce jest to bardziej nagłośnione. No i przejeżdżałem te kobiety z całego świata. Ja miałem dobrą opinię, byłem dobrym fachowcem. Miałem zdolności manualne, terapeutyczne, bardzo duże. Takie wrodzone, można powiedzieć. Więc zostałem doceniony. No i świat zachodni, gdzie nie ma, gdzie takie sumienie jest zakłócone, gdzie kobiety przychodzą roznegliżowane, które bardzo chętnie dla nich nie istnieje. Dla mnie to był pierwszy szok. Gdzie są różnego rodzaju łaźnie, różnego rodzaju masaże i nakrycie jest bardzo skąpe albo wcale. Zobaczyłem taki cały ten świat. Pracowałem, tak jak mówię, wiele lat, wiele doświadczeń, wiele różnych rzeczy. Niektórych z obrzydzeniem, bo widziałem młode dziewczyny lat 11, gdzieś tam z Azji, z tymi starszymi panami po 60 czy po 50, więc w pewnym momencie takiego świata ma się dosyć i szuka się, ale miałem zawsze kręgosłup moralny, bo wyniesiony z domu bardzo dobrego, bardzo z dużymi tradycjami i historycznymi, i religijnymi. Natomiast taki człowiek po pewnym czasie czuje się strasznie pusty w środku, czuje się zagubiony. Nawet jak się modli, chodzi do... stara się, no akurat tam nie miałem w pobliżu kościoła, bo to skąd nawet tylko protestancki, ale i tak człowiek chodził się pomodlić, czy nawet uczestnictwo we mszy świętej nie jest pełne, bo nie można zresztą korzystać z sakramentów i tak dalej, bo to jest kanonicznie przeciwwskazania. Ale potem, jak to Pan Bóg tylko może chcieć, bo człowiek to nie zawsze, trafiłem w Niemczech, chciałem zmienić kraj, otoczenie, trafiłem w Niemczech do Flegedniesu i Flegedniesu jest taki Roteskreuz, taki jazda dla chorych po domach samochodem, dla chorych ludzi. Miałem różne uprawnienia, doświadczenia, zrobiłem jeszcze dodatkowe, gdzieś daje się zaszczyki, tabletki, gdzie myje się. I proszę Państwa, jak się wchodzi, pierwsze wchodzę sobie do małżeństwa ponad 70, ponad 80 lat mieli, gdzie po całej nocy są, co byli opampersowani, byli, gdzie otwiera się pokój takich ludzi, gdzie jest jedna osoba dodatkowo z obciętymi kończynami, bo jest cukrzycowa, gdzie jest totalna demencja, gdzie trzeba to wszystko, pościel całą zmienić, ludzi postawić na nogi, umyć, postawić na rolsztul. Czyli widzimy wtedy osoby bez... Widzimy dwie osoby, które potrzebują drugiej osoby, bez której nie byłyby w stanie żyć ani jednego dnia. I widzimy te fekalia, widzimy ten odór i mamy przeciwstawne dwa światy. Świat właśnie tego fit, bycia chętnym i bycia takim pięknym, gdzie jedne zabiegi na przykład kosztowały jakieś tam maseczki w przeliczeniu na polskie na przykład 1000 zł czy 2000 zł za ileś tam, a tutaj widzimy z drugiej strony, jak to wszystko mija, jaka jest marność, jak wchodzi się, jak widzi się, że to życie to jest, jak się rozmawia z tymi osobami, jak jedna ogęblik, jak taka chwileczka, jakby się weszło jednym drzwiami, drugimi wyszło przez pokój. No i wtedy można poczuć, co to znaczy, jak można dostać w każdej chwili powołanie, jak można, co znaczy człowiek dla człowieka, jak można pokochać człowieka, nie jakim jest, ale za to, że jest. I proszę mi wierzyć, nigdy. To chyba cud też taki jest, takie powołanie, takie wrodzona taka jakaś iskra Boża. Nigdy nie miałem obrzydzenia właśnie dla takich osób, a widziałem najpiękniejsze kobiety, które też przechodziły, które się masowały i tak dalej. I widziałem ludzi obłożnie, totalnie chorych, jak mówię, w skrajnych takich swoich potrzebach opieki, tego flego całego. I co chcę powiedzieć, żebyśmy nigdy nie odwracali się od osób potrzebujących, które są na ulicy. Człowieka poznałem wtedy, jak pomoże drugiemu człowiekowi i ma to miano człowieczeństwa, jak pomoże drugiemu człowiekowi w tych najtrudniejszych chwilach. Bo wtedy ja mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem przez duże C, tak? A tak naukowo, jakbym chciał zakończyć, no nie lubię, ale wchodzić na tematy, które czasami są tylko, jak mówię, pustymi literami, ale taka była bardzo ważna książka. Napisał ją Michele Tomasello, Kulturowe źródło ludzkiego poznawania. Już nie chcę o samej książce, ale napisał bardzo, no to jest na podstawie naukowych różnych zbiorów z psychologii, z psychiatrii, z lingwistyki. Książka jest bardzo mocna, bo w 2004 roku nawet była obowiązkowa dla studentów psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Warszawie ją dali na którąś pozycję, bo im wiadomo nie pasowała na Uniwersytecie Warszawskim. Ja to badałem ten temat akurat. I proszę Państwa, jak człowieka, małe dziecko, gdzieś tam w socjopatycznej rodzinie zrodziło się zdrowe biologicznie i to dziecko było odizolowane gdzieś tam w tej piwnicy i odnalezione po tym okresie biologicznym w wieku 11 lat powyżej, bo od 3 do 11 mamy ten okres poznawczy, to ono nie było w stanie wrócić na łono tak zwanej kulturowej cywilizacji komunikacji słownej, bo słowo to jest najważniejsza rzecz. Nawet w Piśmie Świętym było na początku, jest słowo. I teraz ta młodzież, która jest, ona jest też w pewnym miejscu od... Bo wystarczy, że zaburzymy jeden wytwór kulturowy, na przykład od religii, czy od muzyki.
Pani Krzysztofie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcemy już w malutku.
Wiem, rozumiem. Tego chciałem dokończyć, żebyśmy nie ograniczali się w człowieczeństwie, żebyśmy młodzież i wszystkich ludzi zawsze widzieli w nim jako drugiego człowieka, ale przez Boga samego. I takie zapędy pod tytułem wykluczyć religię ze szkoły czy tak dalej, to wpadamy w tak zwany autyzm poznawczy, czyli następne pokolenia będą takie jak tutaj na zachodzie, zagubione, bo będzie brakować im najważniejszej rzeczy, Boga. Po prostu łączności komunikacji ciała ludzkiego z tym najwyższym stwórcą. I to jest najważniejsze, żebyśmy nigdy, jak dzieci i rodzice mają dzieci i zabraniają tym dzieciom lub sami tworzą wybory, to jego uniszczymśliwiają, bo wybór to jest najważniejsza rzecz, to jest ten od góry, czyli od samego dekalogu, od szkoły, od katechezy. To wszystko musi funkcjonować. Nawet jakbyśmy byli ateistami, to dziecko musi wszystkie te wszystkie drogi poznać, żeby sam na końcu miało ten wybór. A na pewno wtedy będzie inny niż taki, jakbyśmy mu sami chcieli czasami stworzyć. Tak? Ja Bóg zapłać serdecznie. A piękna audycja dzisiaj jest.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie, również za te treści, które pan dołożył do tego czasu rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Pozdrawiamy pana serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Panie Krzysztofie, z przyjemnością tutaj z księdzem Zenonem słuchaliśmy pana wypowiedzi. Pan rzeczywiście przywraca wiarę w człowieka, ale w takim specyficznym wymiarze. Mianowicie my mamy też różne doświadczenia, może nie tak ekstremalne jak pan. Nie mamy takiej skali porównawczej jak pan, kiedy od tego piękna przechodzi się do skrajnej nędzy i brzydoty, ale tak naprawdę jeśli ktoś tak bardziej krytycznie podchodzi do rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy, to takie obrazy też mógłby znaleźć i prawdopodobnie znajduje, tylko raczej nie wie, co z tym obrazem zrobić. Pan pokazuje tu pewną drogę, jak powinniśmy do tego podchodzić. I wydaje mi się, że pan odkrył tutaj ważną prawdę o ciele ludzkim. My ciągle do tego tu powracamy. To jest ciało, mówimy, że człowiek jest tajemnicą, ale tak naprawdę to podchodzimy tak samo i powinniśmy tak podchodzić, my katolicy, my chrześcijanie, do ciała. Ciało też jest tajemnicą. I nie powinniśmy kierować się tylko tym pierwszym skojarzeniem, tym jak stereotypowo byśmy zareagowali, gdyby nie włączać tutaj sumienia, moralności, wzorców, na jakich zostałem wychowany. Jeśli staramy się podchodzić do człowieka również od strony cielesnej, jak do tajemnicy, to widzimy, że z jednej strony to samo ciało w jakimś okresie życia każdego z nas może być źródłem ogromnej przyjemności, ale za chwilę może stać się źródłem niesamowitego bólu. I to z dnia na dzień nawet właśnie, chociażby po takim jakimś traumatycznym, tragicznym wypadku. Poza tym, jeśli się bliżej przyjrzymy naszemu ciału, to zobaczymy, że w to nasze ciało jest wpisane oczekiwanie na śmierć. I my gdzieś tę śmierć w nas odnajdujemy, my przed nią uciekamy. Jest nawet takie dzisiaj określenie, myśmy już o tym kiedyś mówili, tanatopraktyka, czyli robienie wszystkiego dzisiaj w świecie, żeby odsunąć to poczucie śmierci od nas. Już nie tylko brzydotę nas jakoś skłania do tego, żeby wycofywać ją, spychać gdzieś na margines. Śmierć też jest tym takim celem ataków tych, którzy chcieliby podchodzić tak rozrywkowo, ludystycznie i hedonistycznie do życia. No, na pewno śmierć to jest coś naturalnego, ale równie naturalne dla ciała jest zmartwychwstanie. I tutaj proszę też wziąć to pod uwagę, że z wszystkich badań nad religijnością wynika, że najczęściej podważanym dogmatem w odpowiedziach na temat religijności jest dogmat o zmartwychwstaniu. No co to, o czym to świadczy? No to właśnie świadczy o tym, że człowiek nie odczytuje w swoim ciele śmierci. Przed tą śmiercią ucieka, próbuje ją zakryć, niejako zamazać. Ale gdyby ją odkrył, to odkryje też to pragnienie zmartwychwstania. Ja myślę, że Pan może nie tak teologicznym językiem, jak ja tutaj mówię, ale te prawdy przed nami odkrywał, dzieląc się swoim doświadczeniem. Jeszcze raz bardzo za to doświadczenie dziękuję, bo myślę, że ten język Pana, sposób przekazu na pewno trafił do bardzo, bardzo wielu naszych dzisiejszych słuchaczy.
19 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
A szczęść Boże, tutaj Janina z Podkarpacia. Proszę ojcu, włączyłam no nie tak dawno, więc całej audycji nie słyszę. Ale chciałam tak zapytać, jak to księża podchodzą do takiego mojego pytania. Dlaczego tak ludzie umierając, niektórzy przybierają przeróżne twarze, makijażują i w ogóle. No, komu to jest potrzebne? Więc chciałabym usłyszeć odpowiedź. Cześć Boże, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również Pani Janino i dziękujemy za podjęcie tej kwestii. Prosimy bardzo.
To pytanie oczywiście dotyczy bardzo konkretnej rzeczywistości, czyli takiego upiększania się za pomocą makijażu. No można by powiedzieć, że jeżeli patrzymy na historię ludzkości i różne kultury, jakie istniały na Ziemi, to praktycznie w każdej kulturze spotykamy coś takiego, że ludzie chcieli się upiększać, niezależnie od tego, czy to była Azja, czy Afryka, czy też Ameryka Północna. Więc to taka potrzeba, żeby jednak nie zostawiać siebie w takim stanie naturalnym, jakim Pan Bóg nas stworzył, tylko żeby dodawać pewne elementy do naszego ubrania, do naszej biżuterii, to jest taki wytwór każdej kultury. Niektórzy antropologowie kulturowi, czyli ci naukowcy, którzy się zajmują właśnie porównywaniem kultur, mówią, że w ogóle ten fakt upiększania siebie, wykonywania ozdób jest w ogóle przynależny do natury ludzkiej. Nie? Tym się różnimy od zwierząt, że zwierzęta z zasady nie robią, owszem, koty mogą teraz wieczorem przed pójściem spać, mogą się przelizywać albo w jakiś sposób troszczyć się o swoją higienę, ale na pewno nie będą siebie upiększać tak, jak czyni to człowiek. Więc można by powiedzieć, tak odpowiadając na Pani pytanie, że to upiększanie siebie, ozdabianie swojego ciała należy po prostu do istoty ludzkiej kultury. Wszystkie kultury to czyniły i też w Piśmie Świętym możemy znaleźć sytuację, kiedy jeszcze tego makijażu może nie było w takim wymiarze, jak to my czynimy, ale używane były olejki do namaszczania i też w psalmach jest mowa o tym, że był to objaw zdrowia i objaw też bogactwa, czyli takie ozdabianie siebie samego. Więc mówiąc o tym, jest to swego rodzaju przejaw naszego kulturowego życia. Owszem, jeżeli to się staje nadmierne albo jeżeli koszty z tym związane są już bardzo duże, a można by je przeznaczyć na inne cele, myślę, że to wkraczamy już wtedy w obszar pewnej pytań etycznych, moralnych, chociaż też jak wiemy, znając tę sytuację, którą w czasie Wielkiego Postu będziemy czytać, kiedy Judasz się obruszał o to, że Maria Magdalena z flakonik oleju bardzo nardowego użyła do tego, żeby namaścić stopy Chrystusa i oburzał się o to, że było to wydawane. Pan Jezus, wiedząc, że to oburzenie było bardzo takie interesowne, że nie chodziło o to, żeby wydać to ubogich, tylko żeby te pieniądze znalazły się w czosie Jego i żeby mógł nimi dysponować. Więc też trzeba to niewydawanie pieniędzy na ozdabianie siebie, no też nie podlega pewnej ocenie naszej, nie? To znaczy nie każde krytykowanie kogoś za to, że troszczy się w jakiś sposób o swój wygląd, jest uzasadnione i też na ta opowieść o oburzeniu Judasza w tamtej sytuacji mówi o tym. No więc tak najogólniej, jeszcze raz tak podsumowując to, co w odpowiedzi na Pani pytanie, ozdabianie siebie, wykonywanie makijażu, malowanie, upiększanie swojej twarzy należy do takiej kultury ogólnoludzkiej. Natomiast może być przesadne czasami i może też budzić nasze obiekcje, ale też myślę, że no jest to należy to do naszej ludzkiej natury.
24 minuty po godzinie 23. Czas, aby poczynić podsumowanie naszego dzisiejszego tematu, który, jak słyszeliśmy na początku, jest pewnego rodzaju preludium przed cyklem, na który już serdecznie zapraszamy w ramach audycji W Koście i Demokracji, tylko na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam podczas rozmów niedokończonych. Poprosimy o słowo podsumowania ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się włączyli w naszą audycję. Jest nam bardzo miło, kiedy ten dialog trwa i pojawiają się coraz to nowi ludzie, bo to już tam ponad 60 razy się tu spotkaliśmy w tym cyklu. Więc już się wytworzyła pewna tradycja stałych słuchaczy, ale widzimy też ciągle nowych, których te tematy z pogranicza teologii i filozofii, nauk świeckich typowo interesują, bo to jest właśnie taki szeroki zakres katolickiej nauki społecznej. Rzeczywiście planujemy trochę w następnych audycjach skupić się na człowieku i wydaje się, że to jest temat bardzo, bardzo potrzebny, bo dzisiaj ta zafałszowana antropologia pozbawiła człowieka tego, co jest jego największym bogactwem, mianowicie tej jedności duchowo-cielesnej. I to było pierwsze takie przesłanie tej dzisiejszej audycji. Mówiąc o ciele, nie możemy zapomnieć, że przez ciało wyraża się to, co jest tym darem stworzonym przez Boga, czyli nasza dusza i jej duchowość tej duszy, czyli ten Boży obraz i Boże podobieństwo. Do tego jeszcze będziemy wracać, bo kolejną audycję poświęcimy duszy i postaramy się również spojrzeć w taki sposób, żeby przybliżać ten wymiar życia człowieka do naszego doświadczenia właśnie w tym szeroko zakrojonym obszarze demokracji. Ale tak już kończąc dzisiejszą audycję, ja bym chciał, żebyśmy na ciało patrzyli nie tylko tak materialnie, nie tylko tak fizycznie, biologicznie, czyli tak przedmiotowo. Spójrzmy na to ciało również poprzez to piękno, które niektórzy próbują zatrzymać poprzez malarstwo, rzeźbę, ale też poezję, czy nawet piękną prozę, bo i w taki sposób opisuje się ten wymiar życia człowieka, jego cielesność. I zobaczmy też, że ta cielesność, ona może być piękna zawsze, nawet kiedy ciało sprawi, że człowiek przeniesie się, już przejdzie przez tę bramę wieczności, nasz ktoś bliski do tego życia wiecznego, które jak my się modlimy w prefacji, nie kończy się, ale się zmienia tylko. I co z tej materialnej, czy inaczej, z tej cielesności nam pozostaje? No właśnie, pozostaje też człowiek, którego powinniśmy tak samo kochać, tak samo widzieć, jak za życia. W nas pozostają słowa, które wypowiedział, gesty, którymi się zwracał, taki klimat uczuciowy, jaki stwarzał wokół siebie, to też jest cielesność. My często tego nie doceniamy, patrzymy tylko na wygląd, na to, czy ładnie pachnie, czy jest dobrze umalowany, a cielesność to jest cała ta otoczka. To jest cały ten klimat, który tworzy nam człowieka i nad którym powinniśmy umieć się zachwycić, bo wtedy zobaczymy, że nawet człowiek, który fizycznie może nie należy do klasyki piękna, ale tym, co sobą prezentuje, całym tym przekazem cielesności, przez którą przebija się duch, widzimy piękno stworzenia człowieka i zaczynamy chwalić Boga, że tak wspaniale wymyślił to stworzenie człowieka. Więc zachęcam do tego, żebyśmy już tak po swojemu starali się o tym, co nazywamy ciałem, myśleć i starać się to opisywać również własnym doświadczeniem.
Dziękujemy. To ksiądz profesor Jan Przybułowski. O słowo podsumowania poprosimy także księdza doktora Zenona Hanasa, dyrektora kancelarii rektora UKSW, przełożonego prowincjalnego palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla.
Ja powtórzę to zdanie i tę myśl, którą w części telewizyjnej już na koniec wypowiedziałem. Jest to najważniejsza, najbardziej istotna myśl z nauczania świętego Jana Pawła II na temat ludzkiego ciała, z tego cyklu kateches o teologii ciała. On tam napisał takie słowa: ciało i tylko ono zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata, ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę i aby być jej znakiem. To są słowa, które w taki najbardziej syntetyczny sposób opisują to, dlaczego posiadamy ciało. Ciało służy też do tego, żeby objawić innym to, co niewidzialne, to, co duchowe i to, co Boże. I żeby poprzez nasze ciało, żeby Pan Bóg też działał w tymże świecie, żeby ta Jego tajemnica była obecna tutaj pośród nas. Po to zostaliśmy obdarzeni ciałem, żeby spotykać się z drugim człowiekiem, żeby przekazywać mu naszą miłość, naszą przyjaźń, nasze braterstwo, to wszystko, co w nas jest najcenniejsze. Po to zostaliśmy obdarzeni ciałem. Więc życzę nam, żebyśmy w ten wieczór przed zaśnięciem jeszcze podnieśli nasze ręce do Pana Boga, bo też nasze ciało jest potrzebne w modlitwie, o tym w ogóle nie mówiliśmy, ale nasza postawa w modlitwie jest też bardzo ważna. Czy klęczymy, czy mamy złożone ręce, czy mamy zniesione do góry, to naprawdę wszystko ma znaczenie, bo Pan Bóg dał nam ciało po to, żeby poprzez to ciało objawiła się Jego miłość do nas i do drugiego człowieka.
To ksiądz dr Zenon Hanas. Serdecznie dziękujemy. Tak, ksiądz doktor mówił, ksiądz prowincja mówił o tym działaniu, które ujawnia się w ciele. My serdecznie dziękujemy za to działanie księży profesorów, które ujawniło się w intelekcie. Tak, Bóg zapłać również.
Zapłać, dziękujemy bardzo za cierpliwość naszych słuchaczy.
Tak, których serdecznie pozdrawiamy i również dziękujemy za współtworzenie, za słuchanie i za te jakże interesujące telefony, prawda, które dzisiaj wybrzmiały podczas dzisiejszego spotkania. I już serdecznie zapraszamy za miesiąc. Kolejna z audycji z cyklu W Kościele i Demokracji, tym razem o duszy.
O duszy, tak. Zapraszamy serdecznie.
Będziemy je szukać.
O, proszę. Bóg zapłać. Na zegarach 23:32.